Chciałbym właśnie zacząć od filmu animowanego, od pewnego filmu, który powstał w ostatnich latach. Uważam, że jeden z najciekawszych filmów ostatnich lat. Film o tytule W głowie się nie mieści. Nie wiem, czy ktoś z was widział. Bardzo ciekawy film, gdzie jest ukazany, jak pewne wydarzenia wywierają szczególny wpływ na nas i naszą osobowość. W głowie takiej kilkunastoletniej dziewczynki są różne tam takie emocje, które z sobą tam rozmawiają i pokazują, jak różne doświadczenia, radosne, smutne, właśnie zapamiętują się w naszej pamięci. Ale również są takie wydarzenia w naszym życiu, jak dobrze wiemy, które zapamiętujemy lepiej niż inne. Myślę, że jak tutaj siedzimy, to każdy z nas jest w stanie cofnąć się myślami do pewnych szczególnych wydarzeń, które pamiętamy o wiele lepiej niż inne. Często być może jakieś wydarzenia rodzinne, jakieś chwile trudne, chwile radosne, które w jakiś sposób kształtują to, kim jesteśmy. Wpływają na nasze całe życie, że jesteśmy gotowi cofać się tego myślami co jakiś czas i wiemy, że to jest dla nas ważne, jest dla nas potrzebne. I dzisiaj chciałbym, byśmy przyjrzeli się takiemu wydarzeniu właśnie, które wywarło szczególny wpływ na apostoła Piotra. Wydarzeniu, którym nie zapominał wiele lat później w swojej służbie. Wydarzenie, które opisuje w swoim drugim liście w następujący sposób. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki doszedł Go głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To, co się pojawia w drugim liście Piotra, jest wyjątkowym wydarzeniem, które jest opisywane w trzech Ewangeliach. Mówimy tutaj o przemienieniu Chrystusa. O momencie, kiedy Jezus z bardzo małą garstką uczniów idą na górę i Jezus ukazuje tym uczniom na krótką chwilę to, kim jest w pełni. I to wydarzenie wywiera tak niesamowity wpływ na Piotra, że on się o to wydarzenie powołuje właśnie w celu stwierdzenia, to co wierzymy, to o czym mówię jest prawdziwe, tego doświadczyłem, ja to zobaczyłem i to jest coś wyjątkowego. Więc zachęcam, abyśmy dzisiaj spojrzeli właśnie na przemienienie Chrystusa, na wyjątkowe wydarzenie, które dzieje się tuż przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. To jest coś, co dzieje się właśnie przed śmiercią Chrystusa. 17 rozdział, wiersz od 1 do 8. I ktoś mógłby się zapytać, dlaczego dzisiaj takie kazanie? Poniekąd z tego powodu, że dzisiaj mamy niedzielę przemienienia Chrystusa. Niektórzy wiedzą, że w niektórych kościołach jest dawny kalendarz kościelny i według tego kalendarza dzisiaj jest właśnie takie święto. I to nie jest tylko święto, ale właśnie wydarzenie, które się faktycznie wydarzyło. 17 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz od 1 do 8. A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. Jest to przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się jak białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli, uczniowie upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swoje, nie widzieli nikogo, tylko samego Jezusa. Więc jest to wyjątkowe wydarzenie z kilku powodów. Pierwszy jest właśnie taki, że Jezus zabiera tylko garstkę uczniów. Bierze z sobą Piotra, Jakuba i Jana. Bierze mniej uczniów, mniej swoich apostołów niż zasadniczo z nim gdzieś podróżowało. Bierze coś bardzo osobistego, takich bliskich mu uczniów I właśnie idą na osobność. I w innych Ewangeliach czytamy o tym, że Jezus tam się modli razem z nimi. I w trakcie tej modlitwy, w momencie, kiedy Jezus woła do swojego Ojca, to jest ten moment, kiedy coś się z Chrystusem dzieje. W języku greckim to słowo przemiana to jest metamorfoza. To jest metamorfe. Od tego mamy słowo metamorfoza, przemiana, zmiana fizyczna. Coś wyjątkowego, coś niesamowitego. I zwróćcie uwagę, jak tu Jezus jest opisany. Został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. W Starym Testamencie mamy bardzo podobną historię, kiedy Mojżesz wstępuje na górę, otrzymuje prawo i wracając też jaśnieje, też jest z niego światło, które od niego bije, a to nie jest światło Mojżesza. To jest światło Boga, które się na Mojżeszu odbiło. Natomiast tutaj czytamy o tym, że nie ma pochodzenia, nie ma tutaj jakiegoś światła, które zostaje odbite na Chrystusie, ale że to Jezus sam świeci. Tak jak twarz Mojżesza nie mogła wchłonąć tej chwały, tego światła, tej światłości, mógł tylko ją odzwierciedlać, to ta chwała Chrystusa nie była poza Nim, ale była w Nim i z Niego wychodziła. Została odbita i ukazała właśnie w Chrystusie pełnią Bożej chwały. Czasami właśnie zastanawiamy się, co to znaczy, że w Chrystusie jest zawarta pełnia chwały Boga. Oczywiście jest to pewna tajemnica, która ciężka jest do może w pełni takiego racjonalnego zrozumienia. Natomiast to, co jest dosyć jasne, jest to, że faktycznie to, co należy do Boga, Boża, byśmy powiedzieli, substancja, esencja, to, kim Bóg jest, zostało wyrażone w Chrystusie. To, co zostało ukryte, kiedy Jezus pojawił się na ziemi, to, co Jego ciało przykryło na krótki czas, będąc tu na ziemi, na chwilę ta kurtyna spadła. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w wierszu 14, właśnie czytamy o tym, że Jezus jest uosobieniem Bożej chwały. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. To jest chwała, która jest do ujrzenia, do doświadczenia. Możemy się w nią wpatrywać. Dzisiaj w zupełnie inny sposób niż tutaj to czynili akurat uczniowie, bo to było coś wyjątkowego. Natomiast czytamy również o tym, że tu są szaty bez skazy, są białe jak światło. Biel, która jest czysta, bez żadnej wady, bez skazy. Jezus jest tutaj ukazany w pełni chwały. Takiego, jakiego kiedyś jeszcze spotkamy. I to, co jest ciekawe w tym momencie tej historii, jest to, że jeżeli byśmy spojrzeli dosłownie chwilę wcześniej, to widzimy wyznanie Piotra, który mówi: Ty jesteś Chrystus, za Tobą chcemy pójść, za Tobą chcemy podążać. I potem Jezus mówi: Ja muszę umrzeć, ja muszę cierpieć. Więc w jaki sposób to cierpienie Chrystusa, które się wydarzy jeszcze, w jaki sposób ta chwała, która tutaj jest w tak cudowny sposób ukazana, jak te rzeczy połączyć? Jakim cudem Bóg, który jest Bogiem chwały, może być również Bogiem cierpienia? W jaki sposób to się wydarzy? Szczególnie, że Piotr będzie się bał tego, czy przypadkiem, jeżeli zejdą z tej góry, to już może tego ponownie nie doświadczą. Tego będzie mówił: zostańmy tutaj jeszcze na chwilę, zbudujmy te namioty. Natomiast to, co również jest zapowiedzią w śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a to, co zostaje przedstawione wcześniej niż dopiero po Jego śmierci, podczas Jego zmartwychwstania, jest to, że ta chwała, która jest tu widoczna, będzie udziałem każdego nowonarodzonego chrześcijanina. To właśnie naszym udziałem dzięki cierpieniu i śmierci Chrystusa jest chwała Chrystusa. Jest chwała Pana, Pana w duchu. I przez wiarę, kiedy ufamy Chrystusowi, jesteśmy przemieniani na obraz tego, którego chwałę oglądamy. W 2 liście apostoła Pawła do Koryntian, w 3 rozdziale, wierszu 18, czytamy: My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały w chwałę, jak to sprawia Pan Chrystus. który jest w duchu. Jeżeli się wpatrujemy w Chrystusa, to dzisiaj następuje już w nas pewna metamorfoza. Nie taka jak tutaj w pełni już chwały, do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast już teraz, wpatrując się w Chrystusa, ta Boża chwała się na nas odbija. Odbija się w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu, w to, kim jesteśmy. Niektórzy nazywają to procesem uświęcenia, bo Boża chwała i świętość są sobą nierozłącznie połączone. W liście do Filipian czytamy w 3 rozdziale w wierszach 20-21. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, uwaga, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też może poddać sobie wszystko. No i teraz pytanie, co to znaczy? No właśnie oznacza to, że nasze ciało kiedyś będzie podobne do uwielbionego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będzie to coś wyjątkowego, to będzie coś doskonałego, nieskazanego grzechem, nie sprawiający nam bólu, cierpienia, smutków i innych rzeczy. Będziemy mogli żyć tam już w takiej w pełnej, powiedzmy, doskonałej jedności, do której dzisiaj w Kościele dążymy, której szukamy. Więc pierwsza myśl, która się pojawia z tego fragmentu, jest, że Jezus zapowiada chwałę ludzi, którzy w Niego zaufają. Ukazuje w swojej przemianie, przemianę, która zachodzi, kiedy my wpatrujemy się w chwałę Chrystusa. Czy dzisiaj patrzysz na Jezusa w swoim życiu? Dzisiaj w kilku modlitwach pojawił się zachwyt nad osobą Jezusa. I mam wrażenie, że czasami właśnie w naszym takim codziennym życiu ten zachwyt nad tym, kim jest Chrystus, nad tym, kim jest Bóg, to zrozumienie Jego osoby gdzieś tam zanika. Przyjmujemy pewną codzienność, pewien akceptowalny stan rzeczywistości, może byśmy powiedzieli. A jednak Chrystusem powinniśmy się zachwycać, powinniśmy właśnie patrzeć na Niego i mówić: Panie Boże, ucz mnie tego, żeby być jak On. Być zbliżonym do chwały Chrystusa to jest doświadczyć przemiany. I właśnie to zbliżenie się do Chrystusa, to przebywanie z Chrystusem jest wyrażone w wierszu 4. To Piotr mówi takie słowa, mówi, na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. W innej Ewangelii jest napisane, że Piotr mówi to nie wiedząc, co mówi. Jakby takim podekscytowaniu Piotr mówi: dobrze, to weźmy teraz tutaj te namioty. Panie Jezu, dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden, dla Eliasza jeden. Bądźmy razem, bo jest nam tu dobrze. Jest to wyjątkowa chwila, coś niesamowitego. Chcesz, by to się nie skończyło. Chwilo trwaj. Dlaczego Piotr to mówi? Ponieważ chwała Chrystusa oświeciła go i ukazała mu w pełni, kim Jezus jest. I gdy Piotr ujrzał Jezusa takim, jakim jest, poczuł, że nie chce tego stracić. Nie chciał stracić Chrystusa takiego, jakiego zobaczył. On chciał, aby ta chwila się nie kończyła. I myślę, że każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu pamięta takie chwile w swoim życiu, kiedy mamy pragnienie, żeby ta chwila się nie kończyła. Żeby może to, co trwa, trwało w nieskończoność albo dłużej. Takie momenty, kiedy wiemy, że dzieje się coś niesamowitego, coś wyjątkowego i mówimy, nie wiem, może trzeba nagrać film, może trzeba zrobić zdjęcie. Trzeba to uchwycić, bo nie chcemy tego stracić. W ostatnim czasie poniekąd tego doświadczam, gdy patrzę na mojego syna. Jest teraz na etapie, kiedy uczy się chodzić, robi różne miny i mam takie wieczory, gdzie potrafię siedzieć na kanapie, po prostu się patrzeć na niego. I wiem, że za jakiś czas on rośnie i tego już nie będzie. Można nagrać jeden krótki filmik, ale czy to na pewno jest wystarczające? Czy to wszystko zachowuje tak, jak ja w tym momencie to odczuwam? No nie. Ale to uczucie Piotra jest czymś o wiele bardziej doniosłym. Jest to coś, co całego go obejmuje. On rozpoznaje, że dobrze jest przebywać z Jezusem. Że dobrze jest przebywać tam, gdzie On przebywa. Psalmista w psalmie 23 wyraża to w ten sposób: dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Czy pragniesz być z Jezusem? Może to jest proste pytanie. Czy nie chcesz, żeby ten czas z Jezusem przeminął w twoim życiu? Czy wiesz, że z Jezusem jest dobrze? Kiedy wszystko się wali, kiedy dzieją się dziwne rzeczy, to kiedy jestem z Jezusem, to mam wszystko. I to, co się tutaj dzieje dodatkowo, oczywiście jest to pewne pragnienie, ale jest to również pewien stan faktyczny, który jest obietnicą dla każdego wierzącego. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń "Widzę Ojca dom". Ojciec już dzisiaj ma dla nas przygotowane mieszkanie. Po to Jezus zmartwychwstaje i w niebo wstępuje, aby pójść nam przygotować miejsce, jeżeli tylko w Niego ufamy. Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wierszach od 1 do 3 mówi: niechaj się nie trwoży twoje serce, wasze serce. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Po co Jezus odchodzi do swojego Ojca? Jaki jest cel pójścia, odejścia Jezusa z ziemi? Moglibyśmy powiedzieć, no tutaj dobrze było, gdyby Jezus został. Fajnie, gdyby tutaj chodził, wciąż z nami przybywał. Ale Jezus idzie, żeby zapewnić nam miejsce na wieki i mówi: wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest gwarancja pewnego adresu w nowym niebie, w nowej ziemi. Jezus już tam ma dla nas miejsce przygotowane, jeżeli tylko w Niego ufamy. I to pragnienie Piotra jest dobre. To, co Jezus, co Piotr mówi, jest rzeczą dobrą i słuszną. Jest to pragnienie obcowania z Bogiem, oglądając Jego chwałę, ale jest to coś, co dopiero będzie nas czekać w pełni. I to, co się tutaj zapowiada, musi jeszcze się wydarzyć jedno wydarzenie, aby się to mogło w pełni spełnić. Jest to krzyż. Jezus musi pójść na krzyż, musi wycierpieć na krzyżu za winy, za grzechy ludzi, którzy w Niego uwierzą, aby ich oczyścić, aby ich przygotować, aby to obcowanie, ta radość była pełna. Aby Piotr, Jakub i Jan, którzy doświadczają tego w krótkim czasie, w krótkiej chwili, mogli doświadczać tego z Nim na wieki. Piotr nie rozumie, że to jego pragnienie, które chce zachować Chrystusa tam na miejscu, tak naprawdę poniekąd przeszkadza Jezusowi w pełnieniu jego misji. Że jeżeli Jezus odejdzie, to będzie czekać go coś o wiele lepszego. Czy ty wiesz, że masz zapewnione miejsce z Bogiem na wieki? To jest oczywiście obietnica dla każdego, kto zaufał Chrystusowi. Jeżeli Jezus nie jest twoim Panem, nie jest twoim Zbawicielem, to nie można tego powiedzieć. Dom, Ojca dom jest dostępny dla tych, którzy wierzą. Jest otwarty, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy. Każdy może do tego domu wejść, ale dzieje się to przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I moglibyśmy powiedzieć, że tu się wszystko już wydarzyło, ale dzieje się jeszcze coś dodatkowego. Wiersz 5 mówi: gdy on jeszcze mówił, czyli to jest końcówka mowy Piotra, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Świetlisty obłok wstępuje z nieba, z którego wydobywa się głos. I obłok tutaj jest oczywiście przyjawem Bożej obecności, która na zawsze jest ukryta. Bóg przez obłok się w pewien sposób ukrywa, ale z drugiej strony się ukazuje. To jest pewna prawda, która w Biblii jest widoczna, że jest Bóg, który jest ukryty, ale objawiający się. Ta chmura, która emanuje Bożą chwałą, jakby chwały Bożej już było mało. Jakby w Chrystusie już było mało tego, co tam się działo, to teraz wstępuje Boża chwała przykryta chmurą. Tak zwany koncept Szekina, chwała Szekina, ukazującą Bożą chwałę w pośród Jego obecności, pośród swojego stworzenia. Kiedy Bóg wstępuje w wyjątkowy sposób. Jeżeli jest cokolwiek, co w tej sytuacji mogłoby i miały potwierdzić autorytet Jezusa, jeżeli cokolwiek miałby potwierdzić, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, tym zapowiadanym w Starym Testamencie pomazańcem, to właśnie jest to głos Jego Ojca. Mamy w Nowym Testamencie trzy przykłady, gdy Bóg przemawia w sposób słyszalny z niebios. To jest prawie identyczne słowo w słowo z tym, co się dzieje przy chrzcie Chrystusa, gdzie w Mateusza 3,17 jest napisane: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Natomiast tutaj mamy jeszcze dwa słowa, które się pojawiają. Jego słuchajcie. To jest bardzo proste, fajne zastosowanie do kazania. Słuchajcie Jezusa. Jego słuchajcie. Jeżeli jest coś, co możemy wyciągnąć z tego, to jest na pewno to, że mamy wspaniałego Boga, którego powinniśmy słuchać. To jest nakaz, to jest wezwanie, to jest pewien imperatyw, który jest kierowany do ludzi. Jego słuchajcie. Słuchaj tego, co mówi Jezus. Przyjmij to jako najwyższy autorytet, całkowicie się temu podporządkuj, ponieważ to, co mówi Jezus, jest wyrazem Bożego myślenia i nie mówi o prawdzie, ale jest prawdą samą w sobie. Zresztą, jak tu nie słuchać tego, który jest przemieniony? Wyobraźmy sobie Piotra, Jakuba i Jana, którzy są w tej sytuacji. Jak oni mogą odmówić? Widząc to, co widzą, słysząc, co słyszą, jak oni mogą powiedzieć nie? Jezus ładnie mówi, ale ja mam swoje przekonania, ja mam swoje myślenie. Myślę, że jeżeli kiedykolwiek, choć trochę, spotkałeś się z Bożą chwałą w Chrystusie, to czy chciałbyś słuchać kogokolwiek innego? Czy chciałbyś podążać za czymkolwiek innym? Czy raczej pojawiłoby się pragnienie poznawania wszystkiego, co On ma do powiedzenia? Słuchanie oczywiście wiąże się z poddawaniem pod autorytet tego, kto mówi. Otaczający nas świat nie sprzyja temu, żeby się poddawać pod autorytety, pod czyjkolwiek autorytet. Raczej się spotykamy z tym, że każdy jest autorytetem sam dla siebie. Ja wiem najlepiej. To, co Pan Bóg może w swoim słowie mówić, pewne rzeczy, ale ja uważam to, co uważam i mogę sobie wybrać to, co mogę sobie wybrać. Natomiast skoro objawienie Boga jest przez Jezusa jest najwyższym i ostatecznym autorytetem, ostatecznym słowem, to powinniśmy się uczyć poddawania się autorytetowi Jezusa. Mówić: Panie Boże, nie to, co ja chcę, a to, co Ty chcesz. Żeby nasza wola poddawała się pod wolę tego, który jest najwyższym autorytetem. Oznacza to między innymi ocenę naszego życia w świetle Bożego objawienia, będąc posłusznym temu, do czego nas wzywa. Gdy usłyszymy Jego głos, gdy usłyszymy Jego słowa, nie możemy wybierać spośród tych, które się nam podobają, a z tych, które nam się nie podobają. Trudności mogą towarzyszyć byciu z jednym Jego uczniów, ale jeżeli chcemy znaleźć prawdziwe życie, musimy przyjąć to, do czego nas wzywa. Jak to wygląda z Twoim sercem dzisiaj? Jak to wygląda z Twoim życiem? Czy przychodzi Ci łatwo poddawanie się pod słowo Chrystusa? Czy raczej wciąż gdzieś są rzeczy w Twoim życiu, które jeszcze nie zostały przemienione przez Bożą chwałę? Jeszcze walczysz w swoich myślach, w swoim postępowaniu? Chwytasz się kluczowo tego, co w jakiś sposób jest dla Ciebie niezwykle ważne? I wiesz, że Bóg mówi inaczej. Wiesz, że Bóg chce czegoś innego, a jednak wciąż się tego trzymasz. To, co powinniśmy się uczyć, to, co powinieneś się uczyć, to, czego ja powinienem się uczyć, jest każdego dnia poddawania się pod autorytet tego, który jest godny naszej chwały, naszej czci. Nie chwytania się kluczowo tego, co uważam za najlepsze, ale uznawanie tego, co Chrystus mówi za najlepsze. Zostało potwierdzone, zostało to ukazane, i to przez całe życie do Piotra wracało. On mówi: ja to zobaczyłem, ja tego doświadczyłem i to jest prawdziwe. Tym się chcę z wami podzielić. Czy słuchasz Chrystusa? Czy widzisz, kim On jest, jak wiele dla ciebie uczynił? Nie tylko na krzyżu, ale w Jego osobie. Czy masz tą nadzieję na to, że będziesz z Nim żył na wieki? Że jest miejsce dla Ciebie przygotowane, gdzie to nie będzie już pewien dystans, który być może czasami czujemy, bo nie widzimy go przed sobą, ale kiedyś będzie ten dzień, gdzie zobaczymy tą chwałę, o której tutaj czytaliśmy. Będziemy się z tego radować, będzie to wspaniałe, ale wyglądamy tym oczami wiary. Teraz przyjmujemy Słowo Chrystusowe jako to, które jest najwyższe, który nas do tego właśnie prowadzi. Amen.